Pożyteczni. Magazyn Organizacji Pożytku Publicznego.
Dobry wieczór Państwu. Dziś w zastępstwie Małgorzaty Forugi witam Małgorzata Frymus. Szczecińską i zachodniopomorską kulturę oprócz wielu instytucji tworzą organizacje pozarządowe. Często to organizacje pożytku publicznego. Lista wydarzeń przez te organizacje właśnie przygotowywana oczywiście niemal nie ma końca. Realizują swoje marzenia i pragnienia, zaspokajają ciekawość. Dzięki nim sama wielokrotnie poznawałam takie kultury, o których czasami nawet nie słyszałam. Do studia zaprosiłam Dariusza Mikułę ze Stowarzyszenia Teatr Kana. To dzięki nim od 17 lat możemy poznawać wrażliwość ludzi niemal ze wszystkich zakątków świata. Porozmawiamy o zakończonych niedawno spoiwach kultury. Pod koniec naszego spotkania opowiem Państwu o 12. Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym Sacrum Non Profanum, organizowanym przez Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów Akademii. Ciekawe, czy nasz gość rozpoznał, co to za muzyka. Dariusz Mikuła, Teatr Kana, Stowarzyszenie Teatr Kana, Ośrodek Teatralny Teatr Kana. I długo tu byśmy mówili, zawsze będzie oczywiście Teatr Kana. Rozpoznałeś tę muzykę?
No tak, oczywiście. To jest bardzo fajna, ciekawa muzyka. Bardzo ważny dla nas gość, którego zaprosiliśmy na Festiwal Spoiwa Kultury. Istotne i muzycznie, ale też istotne ze względu na...
Po ludzku tak bardzo.
Po ludzku bardzo. I to wiąże się jakby ze wszystkim, co było jakby taką naszą mocną ideą w budowaniu programu festiwalu. Wiąże się też z naszą programową działalnością. I mocno wiąże się też oczywiście z tematyką organizacji pozarządowych, bo merytorycznie ten koncert mówi o tym, w jaki sposób poprzez czasami różne od siebie kultury, różne od siebie tradycje, poprzez kulturę właśnie, poprzez muzykę można prowadzić dialog. A dialog i spotkanie jest jakby podstawą działalności wielu organizacji pozarządowych, które sięgają po te narzędzia, starając się prowadzić dialog i rozmowy o trudnych tematach, o których czasami czy instytucje państwowe, czy samorządowe, czy nawet instytucje kultury, którym jest trudno o tym czasami mówić. Organizacje pozarządowe wciąż są tutaj ogromną alternatywą do tego
typu instytucji. Bo mogą wybierać, że tak powiem, tematy, które ich interesują. To oni decydują o tym, w jakim kierunku będą się rozwijać. Państwo pozwolą, że za chwilę wytłumaczymy, co wspólnego ma Teatr Kana ze Stowarzyszeniem Teatr Kana. No nie trudno się domyśleć, ale zaraz o tym powiem, ale jeszcze chciałabym, żebyśmy rzeczywiście chwilę poświęcili spoiwom kultury, bo to bardzo ważny festiwal. Odbył się między 25, były warsztaty, a 25 czerwca, a 3 lipca. Za chwilę jeszcze jeden zespół, ale chciałabym wrócić właśnie do Voxtry. Myślę, że malutki fragment rozmowy też z liderami zespołu będzie za chwilę, ale chciałabym, żebyśmy powiedzieli, tak naprawdę najistotniejsze w tym spotkaniu jest to, że to są ludzie z różnych stron świata. Spotkali się w Belgii, ale spotkali się też dlatego, że musieli opuścić własny kraj. To jest z jednej strony bardzo smutne, choć na tej obczyźnie potrafili znaleźć to, co jest dla nich wspólnego. Choć z pozoru wydawałoby się, że muzyka albańska i muzyka sycylijska nie bardzo do siebie pasują. Albo madagaskarska, a jednak.
A jednak. I to jest to, co nas w tym jak najbardziej pociąga, interesuje, żeby właśnie wskazywać na tego typu tropy, na tego typu sytuacje, ponieważ zależy nam na tym, aby, może to brzmi utopijnie, ale mimo wszystko poprzez kulturę, poprzez działania kulturalne i artystyczne zmieniać świat, zmieniać ludzi, ale też z nimi właśnie rozmawiać, tworzyć spotkania, tworzyć dialog, często właśnie poprzez platformę artystyczną, artystów, poprzez kulturę, o trudnych tematach, które budują lęki, tak jak budują lęki właśnie tematy imigracji, tematy uchodźców, to można nimi, i ten zespół Voxtra to pokazuje, można z tymi tematami mierzyć się poprzez spokojny, ludzki dialog, pokazując przede wszystkim to dobro, które jest w tych ludziach, które niosą ze sobą z własnych krajów, własnych tradycji, własnych przestrzeni kulturowych i że poprzez kulturę i kulturą można mówić o tych trudnych tematach. To był dla nas bardzo istotny punkt programu SPOIF. Jest też istotny problem, z którym mierzymy się, ale wierzymy, że poprzez te czasami mikrodziałania, którymi my działamy w kulturze, mówiąc o globalnych problemach, to jest po co rozmawiać, że docierając nawet do 15-16 osób, jak to się dzieje przy projekcie Weroniki Fibich, pobyt tolerowany, czy przy Voxtrze, na koncert, której przyszło być może około 500 osób, to dotarcie do tej garstki w tym momencie osób, gdy mówimy o globalnym problemie, jest istotne, że docieramy poprzez to i być może tym sposobem możemy te tematy oswajać.
Oswajać, właśnie, to jest bardzo istotne, chociaż też chciałabym podkreślić, ja jestem pewna, że nasi słuchacze oczywiście to wiedzą, ale to nie jest tak, że teraz, kiedy mamy problem emigracji, uchodźstwa, poszukiwania na nowo własnych miejsc na ziemi, no ma się wrażenie, że to taka wędrówka ludów największa po II wojnie światowej. To nie jest tak, że wy się tym tematem teraz zajęliście, dlatego że jest no, na topie. Spoiwa kultury przyjęły nazwę, ja wiem, z 10 lat temu już.
Dokładnie.
Bo już wiedzieliście wtedy, że tylko to, co nas spaja,
absolutnie,
w różnorodności jest najcenniejsze, prawda?
Dokładnie. I wielokrotnie odwołujemy się do SPOIF Kultury jako jednego z takich naszych sztandarowych projektów w ciągu roku, pokazując, że my już od dawna Państwu proponowaliśmy spojrzenie na inne kultury, na inne tradycje poprzez ten festiwal, na to, jak można docenić wartości kultury innych narodów, a poprzez to starać się je zrozumieć nawet w momencie, kiedy buduje się klimat inności, kiedy zaczynamy się tego innego bać, kiedy zastanawiamy się nad tym, staramy się myśleć o tym, jak być gościnnym, staramy się uczyć gościnności, prowadzić jakby swoje działania w kierunku bycia gospodarzem, ale też umiejętnie bycia goszczonym, bo to są wszystko bardzo, bardzo trudne umiejętności,
no jest,
które...
Idziemy do jakiegoś kraju i nie bardzo wiemy czasami,
tak,
jak się zachować, prawda?
Absolutnie.
I to nie tylko chodzi o taką chustę, którą powinna na głowę ubrać się w krajach muzułmańskich kobieta i pytanie, czy powinna, czy nie.
Dokładnie.
Tego się trzeba uczyć i na ten temat trzeba rozmawiać, bo to nie chodzi o to tylko, że ja przyjdę i będę jak barbarzyńca się zachowywała w innym kraju. Muszę umieć uszanować, tak?
Tak. I oczywiście...
Nie podporządkować.
I my też o tym mówimy, że oczywiście rację mają ci wszyscy, którzy twierdzą, że imigranci przybywając do naszego kraju, do naszych tradycji, do naszej kultury, też powinny się przyporządkować, ale to musi dziać się obustronnie, z szacunkiem do ich kultury, do ich tradycji i ich szacunkiem do naszej kultury. Nie może tutaj budować się wrogościnność, bardziej gościnność ze świadomością tego innego, który do nas przybywa, ale z oswajaniem, tego innego i poprzez kulturę, poprzez poznawanie tradycji tego innego jesteśmy w stanie wykluczyć z siebie, czy też uczyć nie ustawiania się poprzez uprzedzenia, które są niestety wielokrotnie artykułowane, są wyciągane jako te najważniejsze, a zapominamy o tym, że umiemy doceniać inne kultury, staramy się je poznawać, ale powinniśmy to robić troszkę bardziej intensywnie, żeby właśnie tych uprzedzeń było jak najmniej.
A może też bardziej świadomie. Ja proponuję teraz krótką rozmowę z liderami zespołu Voxtra, a zaraz potem kolejna muzyczna, ja wiem, zagadka dla ciebie.
Mhm. Proszę Państwa, miejsce zarówno na izopolifoniczne lamenty z Albanii, zarówno na Stilbeko z Madagaskaru, a także na pieśni sardyńskie, zabrzmią też tradycyjne pieśni belgijskie i łotewskie. Jest pewien wspólny mianownik związany z tym koncertem, proszę Państwa. Otóż zostanie on wykonany przez artystów, którzy od lat żyją i tworzą w Belgii. Są to emigranci, którzy przyjechali do Belgii parę lat temu i spotkali się dzięki stowarzyszeniu, które nazywa się Music Public. Ja myślę, że to, co za chwilkę usłyszymy, to jest piękna opowieść o sile tradycji, ale też o sile spotkania i sile dialogu. I chciałbym, żeby ta opowieść w nas została na dłużej. Życzę dobrego koncertu. Za chwilę przed Państwem zespół Voxtra.
Chciałbym najpierw podziękować Panom za koncert.
Dziękuję. I am Rafael de Kock. I am Rafael de Kock. Is my name. And I'm living in the north of Belgium. I'm three quarters Belgian and one quarter Spanish.
Nie. Że w trzech ćwiartkach jest Belgiem, a w jednej trzeciej jest, jednej czwartej jest Hiszpanem.
Aha, a kim się najbardziej pan czuje? Człowiekiem świata?
Tak, ja.
Well, I am Brian Zgini. I'm member of the Gini Ensemble, who is part of the big project of Musique Publique in Belgium, Voxtra. We are a big group, a project of five traditions, the Albanian tradition, the isopolyphony, the Sardinian tradition, the Madagascar tradition, the Finland tradition and the Belgian.
Tak, że należy do Gini Family, to jest część takiego dużego projektu, który się nazywa Voxtra, który składa się z pięciu tradycji, które wymienił.
Jak to się stało, że wspólnie śpiewacie?
Actually, it all began of an idea of Music Public Agency in Brussels together with Rafael de Kock, who has made some... So that's... Rafael de Kock is the colleague here, next to me.
Mówi, że Rafael jest jego bliskim kolegą, ale zaczęło się to od takiego impulsu z agencji Music Public, o której wcześniej mówiliśmy, która ich zgromadziła ze sobą.
The friends of Rafael de Kock are the Sardinian polyphony, the members, same as Talike and Anu, but they wanted an extra tradition in the project, and they were thinking about Albanian polyphony. They had this CD, this Albanian polyphony CD called Tirana, but they didn't know that two members of that CD was my dad and his brother. And my dad was living in Brussels because we migrated in 2000 to Belgium.
Mówił o tym, że generalnie mieli już kontakty i spotykali ludzi z Sardynii, spotykali ludzi z Finlandii, z innych tradycji. Natomiast byli zainteresowani też izopolifonicznym śpiewem albańskim. Znali z CD zespół Tirana Ensemble, ale nie wiedzieli, że dwóch członków, między innymi tata kolegi, że mieszka w zasadzie tuż obok, w Belgii. Od 2000 roku mieszka w Belgii.
And surprisingly, they also find us and my dad, and we came together and we did songs together and we try to make this work to do a beautiful project who now, surprisingly, in the time of all the terror and all the crazy thing happens that are happening in the world, now you see five traditions who are singing together, who symbolize peace and through music this is the best way to perform this and to take this out of the world.
Mówi, że w końcu się odnaleźli jakoś, ale jest też szczególnie w tych czasach specyficzny kontekst dotyczący funkcjonowania tych pięciu tradycji razem. W tych czasach zatrważających trochę, w których jest dużo strachu, że pięć tradycji może razem egzystować w taki sposób i może tworzyć taką atmosferę, i tworzyć pokój.
Na zakończenie, jaki to był koncert? Jak ludzie was przyjęli? Czy jesteście zadowoleni?
Yes, of course. We didn't know what to expect. We know it was going to happen in a church, so that was already nice. The sound would be good, but would there be an audience? And yes, it was full, and the audience was so enthusiastic that we are really so happy. We even cannot stop singing after the concert, so it was a really very nice experience. So.
Mówi, że to piękne uczucie, do końca nie wiedzieli, gdzie jadą i jak zostaną przyjęci. Wiedzieli tylko, że będą śpiewać w kościele, więc akustyka będzie dobra, natomiast nie spodziewali się takiego odbioru. Odbiór był tak duży, że w zasadzie to nie mogą przestać śpiewać.
Thank you very much.
Thank you very much.
Żeby nie było tak, że tylko się rozpoznajecie w świecie, ale też swoje jest niezwykle ważne.
Tak.
To przed chwilą był zespół
Witka Brody, kapela Witka Brody z szeregiem muzyków, z którymi on od wielu lat pracuje, ale też muzyków, których znamy z innych składów, a jest to znów ten nurt muzyczny, ta tradycja muzyczna, ta tradycja nawiązująca właśnie do naszej polskiej tradycji.
Żeby nie było, że cudze chwalimy, absolutnie, a swojego nie znamy.
Dokładnie i to jest też odzwierciedlenie z kolei innego nurtu naszego programowego ośrodka, którym chcemy poznawać własną kulturę. Mówię o projekcie Rafała Foremskiego, czyli Wokół Tradycji. Realizujemy ten projekt już od szeregu lat.
I na różnych poziomach.
Na różnych poziomach, czyli to na tym też staramy się poznawać własną kulturę, bo no oczywiście należy pamiętać o tym starym, ale bardzo oddającym w rzeczywistości charakter przysłowiu, że cudze chwalicie, swojego nie znacie. Tak też jest. My staramy się nie dotykać jakby tradycji muzycznych od strony czysto tej, w złym tego słowa znaczeniu, ludowizny, ale poprzez tą siłę i energię tradycyjnej muzyki, tradycyjnych obrzędów, które budują naszą tożsamość, które pokazują, skąd jesteśmy, ale też dają nam siłę, pokazują, jaką siłę mamy w tej tradycji i jak umiejętnie możemy ją wykorzystywać. Robi to właśnie w projekcie Wokół Tradycji Rafał Foremski, odwiedzając też szereg różnych małych miejscowości w naszym województwie, zapoznając się z szeregiem osób, zespołów, artystów, którzy takiej tradycji poszukują też, skądinąd na, jakby nie było, naszym terenie, ale wielu przyjezdnych przywoziło też swoje tradycje z różnych swoich rejonów i teraz je tutaj starają się w naszym województwie kultywować. Rafał to wyszukuje, dociera do tych ludzi i wspólnie z nimi bada jakby te tradycje. No i do tego oczywiście zaprasza też takich muzyków jak Witek Broda, który właśnie czerpie bardzo mocno z tradycyjnej muzyki, ale potrafi tą tradycyjną muzyką przekonać do tego, aby przede wszystkim jej słuchać i przy niej się bawić.
Widziałeś, jak on się że tak powiem, porusza na scenie, to znaczy on po prostu tańczy.
Dokładnie.
Mam wrażenie, że jego grawitacja nie obowiązuje, prawda? Czasami tak się porusza. Zresztą to jest też bardzo ciekawe. Jedną z lektur obowiązkowych, jak państwo za chwilę usłyszą, Witka Brody, jest oczywiście Kolberg. I to się wydawałoby, że to jakieś nudy spisane kilkadziesiąt lat temu, ale jednak Kolberg to jest ta osoba, która zachowała, zatrzymała tradycję, zapisała ją. Trzeba umieć ją oczywiście czytać, o czym mówi też Witek Broda. Ale mnie się w tym momencie przypomina, i tu nie chodzi o to, żebym się jakoś szczególnie chwaliła, mój reportaż w czwartek puściłam, odnaleziona opera, czyli Król Łokietek Józefa Elsnera. I to właśnie z tej opery, zapomnianej zupełnie, niektóre rzeczy przeszły do kultury ludowej. I wbrew pozorom to oznacza, że byśmy powiedzieli włościanie, zwykli chłopi potrafili zasłyszeć coś i zaadoptować do siebie, więc to bardzo ciekawa, bogata kultura i należy ją poznawać, a dopiero wtedy ewentualnie ją odrzucać, bo
niektórzy
mówią, aż to takie ludowe, jakieś takie włościańskie, nie moje. No, okazuje się, że bardziej moje niż byśmy nawet bardzo chcieli tego.
Absolutnie, także i tego właśnie w swojej pracy muzycznej doświadcza i o tym mówi właśnie Witek Broda i umie właśnie zasłyszeć, umie wysłyszeć i to potem przetransponować na ten język, którym poprzez muzykę swoją rozmawia z dzisiejszym człowiekiem, z nowoczesnością też podejmuje dyskurs, ale właśnie na bazie tej tradycji, którą bada i którą stara się, o której stara się mówić poprzez swoją grę przepiękną i energiczną grę na skrzypcach i zapraszając oczywiście do udziału też innych przyjaciół swoich muzyków. I to jest też dla nas bardzo, bardzo istotny element naszej pracy.
Thank you.
Bertolt Broda i zespół Kapela Broda. Kolberg to taka lektura obowiązkowa dla pana?
Nie, to jest po prostu obowiązkowa lektura dla wariatów. Tak myślę. Jest to kopalnia wiedzy na ten temat. Naprawdę trzeba do niego mieć klucz, taki, żeby słyszeć rzeczywiście muzykę na wsi i nie odczytywać tylko to, co on zapisywał w nutach. I wtedy to wszystko można zrozumieć. O, tak, tak myślę.
A skąd się panu to wzięło? Bo przecież od, nie wiem, dobrze orientuję się, tak z 20 już lat? No, może trochę przesadziłam, się tym pan zajmuje.
Nie prowadzę dziennika ustaw, ale no, nie wiem, no całe dorosłe życie, tak bym to nazwał. Całe
skąd dorosłe. Się panu to wzięło?
Nie mam zielonego pojęcia, po prostu nie wiem skąd, z powietrza na pewno.
No, ale ktoś może tego Kolberga podsunął, a może jakieś gdzieś ktoś...
Nie, to po prostu trzeba się zakochać w tej muzyce jakoś, w jakiś sposób. No raz usłyszeć coś, co po prostu powali na kolana i wtedy wiadomo, że to jest to i wtedy się ma już później jakby no świadomość tego, no czego się słucha. No. Więc ja rzeczywiście też usłyszałem raz jednego dziadka na wsi, nie żadnego, w żadnym mundurku folklorystycznym, ani w żadnym tym, tylko po prostu siedział sobie przy stole i grał i no to było piękne po prostu.
Bo dzisiaj to jest tak, że cudze chwalimy, swojego nie znamy, a pan mówi, proszę, nie trzeba daleko szukać, to tutaj u nas, no nie chcę powiedzieć tutaj u nas zachodniopomorskim, to może trochę gorzej byłoby szukać, chociaż dzisiaj się już na nowo stworzyła, a my rzeczywiście po świecie jeździmy, cudzym się zachwycamy, ale to chyba nie z tego się wzięło. Nie chodziło o to, żeby swoje chwalić, tylko po prostu jakiś urok, jakaś niezwykłość.
No właśnie o to chodzi, że to nie lubię hasła dobre, bo polskie, a w tym przypadku to jest po prostu dobre, a że polskie to cudownie.
Poiwa Kultury to jakiś znany wam festiwal?
No tak. Robią to przyjaciele od wielu, wielu lat. Przyjeżdżają fajnie i muzykusy, i fajni aktorzy. I bardzo, bardzo dobry festiwal, myślę. Tak, tam wiedzą o czym mają mówić.
O całych spoiwach trudno nam powiedzieć, bo ten kilkudniowy program był bardzo interesujący, bardzo ciekawy, choć też jakby nie wszystko dało się zobaczyć, dlatego że niektóre rzeczy były niezwykle, jakby to powiedzieć, efemeryczne, ale niezwykle istotne. Pieśni dla Szczecina, czy Pieśni dla Miasta.
Dla
Miasta, zrealizowana przez muzyków, śpiewaków całej Polski, z różnych zespołów, pod kierunkiem
Mateusza
Przyłęckiego. Mm-hmm. Oto kilku muzyków naprawdę fantastycznych zaśpiewało to na Poczcie Głównej, to w Kaskadzie, w Centrum Handlowym,
dokładnie.
To w podziemiach, to w różnych miejscach. To pamiętam, jeszcze był taki deszczowy dzień. To z jednej strony efemeryczne, ale z drugiej strony 14-15-wieczne pieśni światowej kultury zaskakująco fantastycznie brzmiały w tych miejscach.
Dokładnie, ta idea Mateusza, żeby stworzyć ten projekt właśnie tak bardzo mądrze nazwany, czyli Pieśni dla Miasta. Projekt został zrealizowany na festiwalu piosenki aktorskiej we Wrocławiu, tam otrzymał wyróżnienie. I tam wędrowali, nie wiem w których miejscach byli we Wrocławiu, ale wędrowali po Wrocławiu i śpiewali dla Wrocławia. Ale jest to oczywiście na tyle uniwersalny projekt, tak też nazwany, bo jest to projekt Pieśni dla Miasta. Idealnie wpisał się też i w ideę festiwalu, i w ideę tego, co chcemy festiwalem robić, czyli wkraczać w przestrzenie publiczne, w różne. To nie jest łatwe.
Nieoczywiste. Bo takie centrum handlowe, gdzie idziemy robić zakupy i plotkować.
To wymagało od nas też sporej pracy organizacyjnej, bo trzeba było po prostu najzwyczajniej w świecie, mimo tego, że to było tylko i wyłącznie 10 minut
nawet
śpiewu.
Nawet niecałe.
To musieliśmy uzyskać zgodę, a to służb PKP, a to centrum handlowego, a to tramwaj szczecińskich, bo przecież i w tramwaju ta pieśń się odbywała. Zwracaliśmy się też o zgody oczywiście do zarządcy terenu targowiska na Manhattanie, bo wkraczaliśmy w przestrzeń publiczne. Wkraczając to też jest naszą ideą od samego początku festiwalu, że gdy na samym początku wkraczaliśmy na Aleję Fontan, gdzie budowaliśmy przestrzeń dla artystów baskerów, to razem z Markiem Sztarkiem, dużo wcześniej przewędrowaliśmy wszystkie możliwe restauracje, istniejące tam jakieś firmy, biura. Wszystkich przewędrowaliśmy osobiście. Osobiście zachęcaliśmy do wspólnej pracy, do wspólnego świętowania w trakcie tego festiwalu. I wszystkich namawialiśmy też do pomocy. Bo co? przychodzimy z jakąś ideą i wkraczamy w obce przestrzenie i musimy się z gospodarzami tych terenów, którzy tam są, zaprzyjaźnić. Staraliśmy się to zrobić i to się udało, bo przez te dwa lata, pierwsze dwa lata festiwalu, to właśnie szereg restauracji, pubów, kafeterii, które są umiejscowione wtedy, teraz to już się trochę oczywiście pozmieniało, udzielały nam pomocy, a to jedno miejsce dało kawę dla naszych artystów, a ktoś zabezpieczył nam posiłek obiadowy, ktoś umożliwił picie po prostu wody, bo to był skwar, to był akurat ten pierwszy festiwal, pamiętam, był realizowany w bardzo pięknej pogodzie, ale też męczącej dla artystów, więc mieli szansę dzięki tym ludziom, którzy gospodarują na tym terenie, mieli szansę a to wypić dobrą kawkę, a to ochłodzić się wodą, świeżo schłodzoną, że tak powiem. I to było bardzo, bardzo fajne, istotne. I to jest też ideą taką naszą, żeby szanować społeczności lokalne. Dla nich też pracujemy i być może cała ta idea wciąż obecna w nas, jest obecna trochę nawet mocniej w ostatnich latach w naszej pracy i ośrodka, i stowarzyszenia.
To jest bardzo w ogóle istotna rzecz, o której powiedziałaś, to może tak na marginesie, rzeczywiście o całych spoiwach nie da się powiedzieć, bo tych wydarzeń było kilka niezwykle ważnych, ale to, co zawsze szanowałam Kanie i polecam to innym stowarzyszeniom, innym twórcom dzieł w przestrzeni publicznej, by rzeczywiście rozmawiać z tymi, do których się przychodzi. To jest niezwykle istotne. Ja tutaj celowo nie będę przytaczała niektórych bardzo nieudanych akcji, które nie udały się nie dlatego, że były źle pomyślane albo były chybione, tylko przede wszystkim dlatego, że ktoś wdarł się w przestrzeń jakiejś ulicy,
tak.
Wydawałoby się publicznego miejsca, ale jednak dookoła mieszkają ludzie, albo ktoś to miejsce użytkuje i potem się okazuje, że coś się nie udaje, albo ktoś coś niszczy, bo po prostu się przedtem organizatorzy nie zwrócili do sąsiadów. Ja to doskonale pamiętam, kiedy Stowarzyszenie Oficyna było na Lenartowicza i myśmy tam mieli własną przestrzeń.
No tak.
Naprawdę szanowanie, specjalnie używam tego słowa, szacunek do sąsiadów, to jest podstawa.
Dokładnie.
Kiedy myśmy się wspólnie poznali, to oni byli, myśmy byli ich, a oni byli nasi. To jest bardzo, bardzo istotne. Tak. To jest taki też moment, byśmy rzeczywiście może nie do końca wytłumaczyli, ale przypomnieli, jak to się stało, że dzisiaj Stowarzyszenie Teatr Kana i Teatr Kana, Ośrodek Teatralny Kana, to jedno, choć niekoniecznie to samo.
Ja to zawsze staram się w wielu wypadkach nazywać po prostu Teatrem Kana, ponieważ...
To tak najprościej wszystko zamyka, tak?
Zamyka, ale to dlatego, ponieważ to jest też związane z tym, co wpajał nas Zygmunt Duczyński, założyciel Kany, którego już między nami nie ma już ponad 10 lat, ale on w nas to wpajał, ponieważ dla niego najbardziej istotne w tej całej pracy teatralnej to byli ludzie. Tu są dwie odrębne oczywiście osobowości prawne, bo jedno jest organizacją pozarządową, stowarzyszenie, które powstało w 91 i trwa do dziś.
Jest też organizacją pożytku publicznego.
I organizacją pożytku publicznego, tak. A drugie, no to oczywiście instytucja. Instytucja samorządowa, samorządu miasta i samorządu województwa, która powstała w 2007 roku. To są dwie osobowości prawne, różne absolutnie, ale ci sami ludzie, ale ta sama energia, to samo przeświadczenie co do wartości, które leżały u podstaw pracy Zygmunta w teatrze alternatywnym. Te wartości teatru alternatywnego, one nas spajają, według tych wartości staramy się budować program. I tutaj nastąpił jakiś naturalny rozdział, ponieważ oczywiście szereg wszelkich projektów, tematów, autorskich pomysłów, które powstały w grupie związanej z osobowością prawną stowarzyszenie, przełożyliśmy na działania instytucji, ale to dlatego, ponieważ instytucja może je robić sprawniej, szybciej, lepiej, zdobywać na to...
Ma niektóre większe możliwości.
Ma możliwości większe, ale cały czas jest to ta sama energia, ci sami ludzie.
Chociaż myślę, że to też nie do końca tak jest, no bo jednak są takie przestrzenie, które stowarzyszenie może realizować,
tak,
których nie może do końca realizować
instytucja.
Tak, to nawet nie jest kwestia, że nie może, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o Teatr Kana, ja tak sobie roboczo to nazwę, to są, musicie napisać program, to wszystko musi być, że tak powiem, pozaklepywane. Tutaj nie ma w czasie realizacji miejsca na improwizację. W stowarzyszeniu jest. Jeżeli wam się coś zamarzy i są jakieś fundusze, gdzie można byłoby je zdobyć, to możecie to robić. Nie ma żadnego problemu, prawda? Nie trzeba zmieniać planów organizacyjnych, dostawać zgód przełożonych, tylko po prostu stowarzyszenie przychodzi i mówi, robimy to i po prostu robimy, tak?
Dokładnie. To jest to, że my starając się znaleźć wspólny mianownik, wspólne przestrzenie dla działań tych dwóch osobowości prawnych, to rzeczywiście staramy się i udaje nam się to, aby tam, gdzie możemy swobodniej, silniej zadziałać poprzez organizację pozarządową, to to robimy. A gdy instytucja ma swoją siłę, swoje narzędzia, którymi wspomaga działania, bo takową instytucją też jesteśmy, wspomagając szereg działań innych organizacji pozarządowych. To w nas zostało,
ja to doskonale znam,
że ogromnie szanujemy pracę wszystkich tych, którzy prowadzą stowarzyszenia, fundacje, którzy realizują swoje pasje, swoje marzenia. Wiemy o tym doskonale, bo z takich organizacji wyrośliśmy i to było naszą podstawą działalności, czyli pasja i przekonanie o tym, że szczególnie w naszej dziedzinie, czyli w kulturze, w sztuce, jest to siła, o którą należy dbać. Jeżeli takie inicjatywy podejmują inne organizacje pozarządowe, po prostu chylimy czoła jako instytucja i pomagamy wszystkimi możliwymi narzędziami. Tak jest oczywiście, jak wspomniałaś sama, tak jest szczególnie na przykład w takich sytuacjach i takich projektach jak projekty Stowarzyszenia Oficyna, ale cały zachodniopomorska ofensywa teatralna, czyli ponad 11 grup artystycznych, niekoniecznie zrzeszonych poprzez organizacje pozarządowe, bo jest szereg tych, którzy działają zupełnie nieformalnie.
Takich ludzi efemerycznych podmiotów, a tak naprawdę osobowych podmiotów.
Absolutnie.
Jest konkretny człowiek, który coś u siebie chce zrobić i tyle.
I tyle. I to jest jakby naszą też ideą, aby tego typu działalność, tego typu aktywność jak najbardziej wspierać.
Myślę, że takim najlepszym przykładem tego, o czym mówisz, będzie Łąka Kany, bo tak myślę, że nie, być może dzisiaj jest ona wpisana w projekt ośrodka, ale zaczęło się od tego, że ktoś po prostu przyszedł i powiedział, no to jest taki fajny teren, no ja chcę tutaj, nie wiem, wieczorem słuchać, w ubiegłym roku tak było, reportaży radiowych. I po prostu...
Tak.
Pomysł jest realizowany natychmiast i nieważne, że on się w środku roku urodził. Jeżeli się uda, no to fantastycznie, prawda? Bo możemy przy okazji zaprosić na Łąkę Kany, bo mimo, że dlatego dzisiaj jesteś między innymi sam dzisiaj w studiu, nie dlatego, że Darek po prostu wszystko wie, chociaż wie oczywiście i o stowarzyszeniu, i o Teatrze Kana, ale dlatego, że ten początek lipca, zaraz po festiwalu, po tym pierwszym tygodniu, kiedy się wszystko rozliczy, jest taki moment, kiedy rzeczywiście Teatr Kana na kilka dni, czy kilkanaście dni, nie powiem, że zamyka się, ale ten trzon, który robi Spoiwa Kultury, jedzie na odpoczynek, żeby móc za chwilę rozpocząć, chociaż z tego co wiem, ty
tak, nie do końca
w tym roku nie udało ci się.
Z tym odpoczynkiem nie do końca tak jest, bo właśnie wróciłem ze Strzelewa, gdzie realizowaliśmy przez kilka dni kolejny, już 11 zjazd Akademii Teatru Alternatywnego. Tam w gościnnych przestrzeniach Zygmunta Helanda zrealizowaliśmy wioskowy projekt zjazdu Akademii Teatru Alternatywnego. Ile, mam nadzieję, uda mi się troszkę odpocząć, ale następny zjazd Akademii, tym razem na Dolnym Śląsku, to już jest 15 sierpnia. W międzyczasie wpadniemy całym Teatrem Kana i zapraszamy wszystkich mieszkańców zachodniopomorskiego, którzy w wakacje chcieliby, a nie widzieli naszych spektakli, bo i Projekt Matka, i Lailonia będą grane w Barlinku. W Barlinku, gdzie...
Zupełnie niedaleko.
Zupełnie niedaleko. Szczerze. Na samym początku sierpnia, to jest chyba piątek, sobota, 5-6 sierpnia, jeżeli nie mylę dat. Zapraszamy serdecznie tam w ramach Lata Teatralnego, które nomen omen Kana, można powiedzieć, rozpoczynała, bo lat temu X tam właśnie zawędrowaliśmy z podwodzą Zygmunta Duczyńskiego, prowadziliśmy szereg warsztatów, robiliśmy plenerowe akcje dla mieszkańców Barlinka i teraz Barlinek, chcąc nam się troszkę zrewanżować na swoje lecie, zaprosił nas, żebyśmy po prostu pokazali te spektakle. I to jest też istotne, a chciałbym o tym powiedzieć, bo chciałbym powiedzieć o jednej osobie, która też jest bardzo ważna dla takiego środowiska artystycznego, dla osób, które czy w organizacjach, czy w jakichś innych osobowościach prawnych realizują swoje pasje. Chciałbym powiedzieć chwilkę o niedawno zmarłej Romanie Kaszczyc. Bardzo istotnej, świetnej artystce, bardzo ważnej osobie dla Barlinka, w ogóle ważnej dla naszego województwa, z piękną, wielką siłą, energią i pasją artystyczną. Osobie, która zmagała się z wieloma chorobami i niestety odeszła od nas niedawno. Mówię też o tym, bo była to dla nas, dla Kany, dla Zygmunta Duczyńskiego bardzo ważna i bliska osoba i pod względem artystycznym, i pod względem ludzkim. I te spektakle w Barlinku grane w początkach sierpnia właśnie Romanie Kaszczyc dedykujemy.
Niezależnie od, powiedziałbym, formy organizacyjnej, kiedy się spotykamy, najważniejsze jest to, co na początku powiedziałeś. Ludzie.
Ludzie.
A ta forma to jest później dodatek. Oczywiście my tutaj w Pożytecznych bardzo często o tym mówimy, że ludzie są najważniejsi i dlatego trzeba o tym mówić, bo, no bo jakby bez tego wątku osobistego, prywatnego, a tak jest przecież w stowarzyszeniach, wiele rzeczy by się absolutnie nie udało zrobić. To co, ja ci przede wszystkim życzę odpoczynku i Kanie, chociaż w tym, ja w ogóle widzę, że tak obserwuję, że z roku na rok to ten odpoczynek masz jest coraz krótszy.
Ten rok jest bardzo bogaty rzeczywiście w działania, bo od września zeszłego roku realizowana Akademia Teatru Alternatywnego. Ja może jeszcze tylko nawiążę, bo mówiłaś o łące Kany.
Mieliśmy powiedzieć, co tam jest
właśnie,
i tak nam umknęło.
I nam umknęło, ale no to jest istotne miejsce, bo tak jak mówimy o szacunku dla społeczności lokalnych mieszkańców. To ten projekt, to miejsce jest w konkretnym miejscu, w konkretnej dzielnicy i staramy się właśnie na to miejsce też mieszkańców dzielnicy, w której mieszkamy, żyjemy i pracujemy, zapraszać. To jest miejsce, które od dawna już staramy się nasycić i energią artystyczną. To jest jedyny konkretny adres, który istnieje przy ulicy Zygmunta Duczyńskiego, bo kilkakrotnie mi zarzucano, że wymyśliłem sobie
ulicę,
pod którą nic nie ma. Nie, jest łąka Kany.
A ja myślę, że niedługo będzie można jeszcze pod ulicą Kany zrobić wejście do nowej sali gimnastycznej, która jest właśnie wybudowana przy szkole.
Właśnie nie wiem, czy ta sala gimnastyczna jeszcze się łapie na odcinek tej ulicy. I czy będzie w tym momencie pod adresem Zygmunta, czy pod adresem szkoły, czyli po prostu Małopolskiej.
Ale może być wejście od Duczyńskiego.
Byłoby pięknie. Ale jeszcze nawiązując do łąki, to oczywiście nie powiemy tu o pełnym programie. Zapraszam na stronę Kany.
Albo po prostu trzeba tam przyjść. Albo trzeba przyjść. Za każdym razem, jak się wieczorem przyjdzie, coś się dzieje i już.
To różnie bywa z pogodą, więc to też nie jest tak. Więc...
Wiadomo, że jak leje, to zostajemy w domu, ale jak jest ładnie i pięknie.
Ale chciałem powiedzieć,
czasu.
Zachęcić po prostu do śledzenia i naszego Facebooka i stron Kany, bo tam są pełne informacje, a czuwa nad tym Kamila Bieniecka. Oczywiście jest to pełne różnych działań muzycznych przede wszystkim, bo tam tą muzyką staramy się przyciągnąć na łąkę, ale są też i warsztaty, a co ważne, to jest projekt autorski właśnie też Kamili, czyli Kanowy Klub Książki. Kanowy Klub Książki KKK będzie realizowany, już ruszył już w piwnicy przed wakacjami, a teraz na łące Kamila to dalej kontynuuje. I co jest istotne dla tych bibliofilów, którzy chcieliby zapoznać się może chociaż troszkę z czymś, co jest może do tej pory, jest wciąż tajemne, czyli księgozbiorem Zygmunta Duczyńskiego, to przez udział w tym klubie mają na to szansę. To tak tylko powiem delikatnie, ale trzeba się zainteresować, jak działa klub, Kanowy Klub Książki i skontaktować się z nami. To wtedy ktoś, kto szuka ciekawych być może i tajemniczo brzmiąco biblioteka Zygmunta Duczyńskiego ma ochotę w nią się zagłębić, to poprzez ten projekt będzie to możliwe. Zapraszam.
Pożyteczni. Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów Akademia od 12 lat organizuje międzynarodowy festiwal Sacrum Non Profanum. Anna Koprowicz, rzeczniczka festiwalu.
Podczas tegorocznej 12 edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum rozbrzmiewać będzie przede wszystkim muzyka Witolda Lutosławskiego.
W tamtym roku był Karol Szymanowski, za rok będzie Andrzej Panufnik.
Bogdan Boguszewski, dyrektor festiwalu Sacrum Non Profanum.
Myślę, że powinniśmy przy każdej jednej okazji sięgać po dzieła naszych wybitnych twórców i że nigdy tej promocji nie będzie za dużo muzyki polskiej, zarówno tutaj u nas w kraju, jak i za granicą. A Witold Lutosławski to przecież czołówka kompozytorów światowych.
No właśnie, ale wiele osób mówi, że on taki mało zrozumiały, a może się warto przekonać, że to nieprawda.
To podobnie jak z Pendereckim. Wiele osób mówi, że taki trudny w odbiorze, ale jak się przyjdzie na koncert i posłucha muzyki na żywo, wówczas wiele osób zdanie swoje zmienia. Jestem przekonany, że podobnie będzie z Witoldem Lutosławskim.
zaczynacie w Berlinie.
Tak, jesteśmy tym zaszczyceni, bo to Berlin zaproponował organizatorowi Pomorskiemu Stowarzyszeniu Instrumentalistów Akademia, by również koncerty odbywały się w stolicy Niemiec. A zatem pierwszy koncert w Berlinie, kościele Herz Jezu Kirche, i ten koncert będzie powtórzony 1 sierpnia w Szczecinie, przy czym wykonawców zarówno polskich, jak i niemieckich, zatem wspólnie muzykujemy.
No bo muzyka, jak wiemy, nie zna granic.
A my wykonamy dwa fantastyczne dzieła. Jeden utwór to słynny rekwiem Wolfganga Amadeusza Mozarta, a drugi muzyka żałobna właśnie naszego patrona Witolda Lutosławskiego. Przy czym chór będzie szczeciński, orkiestra szczecińska, a soliści niemieccy. Całość koncertu poprowadzi pan profesor Bohdan Boguszewski.
Lutosławski w roli głównej, ale też możemy powiedzieć, że mamy niespodziankę.
Spuścizna po Witoldzie Lutosławskim jest w Szwajcarii, w fantastycznym archiwum Paula Zachera. Cała spuścizna pojechała do Szwajcarii, stąd w Polsce właściwie nie mamy ani zdjęć, ani nut, ani partytur. No nie mamy nic, co łączyć można byłoby z wielkim polskim kompozytorem. Wpadliśmy na trop partytury, która przez 50 lat leżała w szafie u polskiej reżyserki, pani Byrskiej, która była w latach 60. dyrektorką teatru w Gorzowie. Wówczas zamówiła u Witolda Lutosławskiego muzykę do sztuki teatralnej Mizeta Nie igra się z miłością. Witold Lutosławski przysłał te nuty odręcznie, ołówkiem napisane i proszę sobie wyobrazić, że zrobił to bezwiednie, ponieważ on nigdy nie wysyłał swoich partytur, bo te partytury wysłała żona. I mamy tę partyturę Witolda Lutosławskiego, ona jest fantastyczna, bo tam są nawet rachunki matematyczne, dokładnie podliczone sumy, ile taktów, ile co kosztuje. Wiemy, że partytura ta kosztowała 1900 zł w sumie. To było niedużo pieniędzy, jak na tamte czasy i jak dla takiego kompozytora. To wszystko będziemy mogli oglądać podczas wystawy, która odbędzie się 2 sierpnia w Zamku Książąt Pomorskich. Do Szczecina przyjadą pożółkłe, piękne, ołówkiem napisane nutki do tej sztuki. Także myślę, że to będzie interesujące przeżycie dla nas wszystkich. Chyba wszyscy przyjdziemy w rękawiczkach, żeby móc dotknąć tej partytury. Chcemy porwać zarówno młodych, jak i starszych mieszkańców Szczecina, naszych turystów przyjeżdżających na Pomorze Zachodnie. Zatem przygotowaliśmy zarówno dla dzieci, jak i dla osób dojrzałych melomanów. I tu chciałabym zachęcić naszych milusińskich na wyjątkowy koncert do opery na zamku. Będziemy słyszeć piękne, drobne utwory Lutosławskiego, piosenki napisane do tekstów Juliana Tuwima. Wyjątkowe wykonanie nas.
Kiedy usłyszymy, idzie Grześ przez wieś?
Idzie Grześ przez wieś między innymi, ale te utwory będą w wyjątkowym wykonaniu, bo śpiewać będzie Dorota Miśkiewicz, towarzyszyć jej będzie zespół Kwadrofonik, zdobywca paszportu polityki. Fantastyczna grupa, która korzenie również ma w Szczecinie. Stąd jest jedna z perkusistek tego fantastycznego zespołu.
Kiedyś Sacrum Non Profano było związane tylko z Trzęsaczem. Od dobrych kilku lat Trzęsacz jest jednym z miejsc, gdzie się festiwal odbywa. Zatem w tym roku od 31 do 13 festiwal, od 31 lipca do 13 sierpnia, gdzie?
31 lipca Berlin, od 1 sierpnia do 7 sierpnia Szczecin i od 9 sierpnia do 13 sierpnia będzie Trzęsacz.
Przy czym Trzęsacza nie zostawiacie?
Nie, no musi być Trzęsacz. Tam się zaczęło i bez Trzęsacza nie wyobrażamy sobie festiwalu. Gdzie będą się odbywały koncerty? W Berlinie, w kościele Herz Jezu Kirche, w Szczecinie, w katedrze szczecińskiej, w Filharmonii Szczecińskiej, w Operze na Zamku, a także jeden z koncertów będzie poświęcony Grünebergowi i 7 sierpnia o godzinie 19.30 spotykamy się na koncercie Grinebergowskim w Zdrojach.
W kościele w Zdrojach.
W kościele w Zdrojach. Jeśli chodzi o trzęsacz, muzyka będzie bardzo różnorodna. Wystąpi tam m.in. chór Politechniki, wystąpi fantastyczne trio z Austrii, wykonujące przeboje mistrzów. Będzie to takie granie z humorem tych utworów. Poza tym wystąpi z przebojami z minionego wieku Mieczysław Szcześniak i trio Herdzina, a 13 zakończy się festiwal wyjątkowym koncertem, mianowicie grać będzie Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus i tą orkiestrę tym razem poprowadzi córka słynnej Agnieszki Duczmal i mamy nadzieję, że będzie to wielkie przeżycie dla melomanów, dla ludzi, którzy specjalnie w tym czasie, w połowie sierpnia przyjeżdżają do Trzęsacza, by uczestniczyć w festiwalu, w Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym Sacrum Non Profanum. Będzie dużo koncertów, będzie dużo artystów, powiem choćby, że wystąpi około 400 muzyków. Dzisiaj mamy też bardzo interesującą niespodziankę dla naszych słuchaczy, a mianowicie po raz pierwszy koncert inaugurujący festiwal w katedrze będzie transmitowany przez internet i to będzie transmisja audio i wideo. Zapraszam bardzo tych, którzy nie będą mogli przyjechać do Szczecina, pójść na koncert, by zechcieli słuchać muzyki przez wielkie M.
Dziś to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Polecam korzystanie z niepowtarzalnych koncertów, spektakli, wydarzeń. Takie organizacje jak Stowarzyszenie Teatr Kana czy Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów Akademia robią to wszystko dla Państwa.
Pożyteczni. Magazyn Organizacji Pożytku Publicznego.
Dobranoc, Małgorzata Frymus.